Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście. Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego. Roman Walasiński, prezes Swissmed. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
A zaczynamy od informacji świeżej z dziś o moralności finansowej Polaków. Okazuje się, że ponad 45% badanych akceptuje nieetyczne zachowania finansowe, wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Najwięcej respondentów usprawiedliwia pracę na czarno, by uniknąć ściągania długów z pensji. To aż 63% ponad. Duży odsetek akceptuje płacenie gotówką bez rachunku, by uniknąć płacenia VAT-u. To 57% ponad. Duże usprawiedliwienie znajduje też przepisanie majątku na rodzinę, by uciec przed wierzycielem. To prawie 55%. Zatajenie informacji uniemożliwiającej wzięcie kredytu. Częsta zmiana rachunku bankowego, by uniknąć zajęcia środków przez komornika. To cały czas ponad 50%. Ale to, proszę Państwa, jeszcze nic. Prawie 10% badanych akceptuje zaciąganie kredytów na cudzy dowód osobisty. A 2% uważa, że oddawanie długów nie jest moralnym obowiązkiem. Jak jest z moralnością finansową Polaków? Co panowie myślą? Jestem ciekawa panów opinii a propos tych badań, bo mnie trochę zdruzgotały.
To znaczy, jeżeli jest 2%
Artur
osób, które uważają, że nie trzeba oddawać długów, to nie jest zły wynik, bo to jest tylko 2%. Powiedzmy odwrotnie, 97 czy 98% uważa, że trzeba je oddawać i to jest jednak taka proporcja. Mnie w tych badaniach i w ogóle w zachowaniach Polaków przede wszystkim niepokoją kwestie związane z tym, czy powinno się płacić na przykład alimenty, czy powinno się ukrywać majątek. Ale ja widzę taką zmianę, która następuje przez ostatnie lata. Jeszcze dekadę temu, dwie dekady temu, to, że ktoś nie chce płacić alimentów, to było, przepraszam za określenie, no prawie normalne, było takie przyzwolenie społeczne. Pracodawcy często dawali pieniądze do ręki właśnie, żeby nie płacić alimentów. Natomiast jednak w przestrzeni publicznej, w publikacjach, w różnych dyskusjach obserwuję zmianę tego nastawienia. Teraz niepłacenie alimentów to po pierwsze jednak zaczyna być naprawdę poważnym obciachem, takiego wręcz słowa użyję. Po drugie zmieniły się przepisy i one zostały zaostrzone w taki sposób, że no tam z jednej strony zaostrzone, ale są takie zachęty, żeby spłacać te zaległe alimenty. Więc oczywiście jest daleko od doskonałości, ale myślę, że mimo wszystko, mimo tych badań, które rzeczywiście nie wyglądają dobrze, w Polsce jest coraz lepiej, jednak ta moralność płatnicza chyba idzie w dobrą stronę.
Ale te 10% z nas, tak, które akceptuje zaciąganie kredytów na cudzy dowód osobisty, to nie jest mało.
Nie, to nie jest mało, to jest zupełnie niezrozumiałe, to jest tak naprawdę dla mnie skandaliczna sytuacja.
Roman Walasiński.
Dość szokujące statystyki. Ja bym jednakże odniósł się i podzielił te statystyki na takie dwie grupy. Pierwsze to jest odniesienie badanych do państwa, a drugie to odniesienie do relacji takich klienckich, a więc jeśli chodzi o unikanie czy moralności skierowanej w kierunku państwa, no to tutaj mamy takie mało praktyczne zachowania, ale takie, które, z którymi rośliśmy przez lata. Jak na przykład to unikanie podatków, czy takie drobne oszustwa na zasadzie niewydawania, ufiskalnienia pewnych czynności i tak dalej, i tak dalej. Drugą sferą, którą łatwiej zrozumieć, tutaj absolutnie nie mam wątpliwości, że należy krytycznie ocenić takie zachowanie. Natomiast druga sfera jest to związane z relacjami takimi pomiędzy ludźmi. No, unikanie pewnej odpowiedzialności to jest takie dość naturalne zachowanie w sytuacji, kiedy jest się dłużnikiem. Więc można założyć, że akurat te statystyki tutaj w jakiś sposób wskazują dość naturalne zachowanie dłużnika, który próbuje uciec od wierzyciela. Natomiast oczywiście podlega to pełnej krytyce. Natomiast wydaje mi się i naprawdę mam takie szokujące spostrzeżenia, że te statystyki są cokolwiek no, zawyżone, jeśli chodzi o to, przecież w ostatnich latach państwo postarało się o to, aby zdopingować płatników do rzetelności w zakresie wydawania czy potwierdzania płatności, czy ufiskalnienia pewnych relacji. W związku z powyższym no muszę powiedzieć, że rzeczywiście sytuacja wymaga być może raz jeszcze przeanalizowania czy analizy przez władze państwowe, bo tak nie może być. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby gospodarka, aby nasze społeczeństwo w ten sposób traktowało siebie nawzajem no i relacje z państwem.
A kto panów zdaniem powinien uczyć Polaków moralności finansowej? Bo ja mam wrażenie, że część z tych zachowań naszych no, jest uznawana społecznie za zaradność.
Oj, ja nie wiem, czy to jest uznawane za zaradność. Ja myślę, że to bardziej, jeżeli jest zaradność, to jest taka zaszłość z czasów jeszcze głębokiego PRL-u i realnego socjalizmu, że państwo jest przeciwko tobie, więc możemy zrobić wszystko, żeby odegrać się na tym państwie. I to rzeczywiście przez lata była taka sytuacja, ale myślę, że to już w ten sposób przestaje działać, nie powinno tak działać. Natomiast ja jestem jednak optymistą, bo proszę państwa, no każdy z nas niech zrobi taki przegląd transakcji, których dokonywał w ostatnim czasie. Ja się nie spotkałem z sytuacją, że ktoś mi nie wydaje paragonu. Może ja kupuję w za dużych sklepach. No ja też byłem na Jarmarku Dominikańskim, czasami jeżdżę po terenie całego województwa czy całego kraju. Kupuję na małych straganach, kupuję na ryneczkach i wszędzie jednak ten paragon dostaję i w przeszłości nie zawsze tak było, tak? Więc ja myślę, że ta moralność płatnicza, że to takie uczciwe podchodzenie do państwa i podatków jednak jest coraz lepsze, a gdzie się powinniśmy tego uczyć? Wracając do pytania redaktor Wysocki, no chyba jednak fajnie by było, gdyby tym pierwszym miejscem, gdzie się uczymy, był dom.
Ja nawet uważam, że doszło do takiej tendencji, takiego natręctwa paragonowego, bo rzeczywiście w transakcjach takich drobnych, kilkuzłotowych ta relacja ze sprzedającym zazwyczaj kończy się proszę wziąć paragon, proszę czy wydać paragon i tak dalej, i tak dalej. To takie wręcz stało się, powiedziałbym, arefleksyjne, machinalne. No i może i dobrze, no a jeśli chodzi o dom, myślę też i szkoła. Szkoła powinna, szczególnie w tych klasach szkoły podstawowej, no, uczyć odpowiednich zachowań. Wydaje się, że wówczas będziemy mieli do czynienia z taką naturalną edukacją ekonomiczną, która wyrasta razem, czy rośnie razem z pokoleniami.
A wracając do tych paragonów, to jeszcze nie jest tak sprawa oczywista, bo to chyba zależy od regionu kraju. Spędziłam 2 tygodnie na południu, okolice Zakopanego i naprawdę jest bardzo, bardzo jeszcze wiele miejsc, gdzie trzeba płacić gotówką i z tymi paragonami to tak nie powiedziałabym, że jest dobrze. Zmieniamy temat. Główne organizacje handlu apelują do Polaków o szczepienie się, by uniknąć kolejnego lockdownu. Pojawił się pomysł, by obowiązkowymi szczepieniami objąć pracowników właśnie handlu, szczególnie kasjerów w sklepach wielkopowierzchniowych. No, to są osoby, które mają do czynienia, mają kontakty z bardzo dużą liczbą innych osób, klientów. W sieciach handlowych narasta bunt przeciwko temu pomysłowi. Tymczasem w wielu różnych krajach, w Wielkiej Brytanii, Włoszech, w Grecji obowiązują obowiązkowe szczepienia dla pracowników służby zdrowia lub niektórych zawodów wymagających wysokiego poziomu kontaktu z innymi ludźmi. Podobnie już ma być we Francji. W Niemczech niemieckie Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się na falę pandemii kolejną i planuje wprowadzenie restrykcji dla osób niezaszczepionych. Osoby niezaszczepione muszą się liczyć z dodatkowymi obostrzeniami, wykluczenie ich z udziału w imprezach, zakaz wstępu do restauracji. No i pytanie, szczepienia obowiązkowe, jeżeli to dla kogo, no i za i przeciw i czy da się to w ogóle w naszym kraju przeprowadzić?
Ja jestem przeciwny obowiązkowi szczepień, takiemu administracyjnemu wprowadzaniu, a jednocześnie jestem wielkim fanem szczepień, jeżeli uda nam się przekonać ludzi do tego, żeby się szczepili. Ja jestem dwukrotnie zaszczepiony, podobnie jak cała moja rodzina i dla mnie nie ulega wątpliwości, że wypada się szczepić także w celach tego, żeby w pracy było bezpieczniej, żeby w tych kontaktach międzyludzkich było bezpieczniej. Natomiast jeżeli byśmy próbowali wprowadzić pewnego typu obowiązek, to ja się boję, że konsekwencje społeczne, napięcia społeczne byłyby tak ogromne, że to nie chyba byłoby trudne tak naprawdę do wyegzekwowania. Natomiast ja mam do całej Rady Medycznej, czy do wszystkich lekarzy zajmujących się pandemią pewien apel, czy pewną prośbę, a mianowicie ja cały czas mam takie poczucie, że my o tej pandemii, z którą żyjemy już prawie półtora roku, cały czas wiemy za mało. Ja bym się wypowiadał, czy szczepić w handlu, czy nie szczepić, czy namawiać, czy promować, gdybym ja znał dokładne dane, jakie jest rozprzestrzenianie się koronawirusa właśnie w handlu, właśnie w czasie takich kontaktów. Nam takich danych cały czas brakuje. Ja mam jednak takie poczucie, że spotkania towarzyskie są znacznie częściej źródłem zarażeń niż robienie zakupów, bo nawet jeżeli dzisiaj idziemy do sklepu, to takie naturalne, większe odległości w kolejce ludzie zachowują. To zostało w nas.
I znowu powiem, że na południu kraju to absolutnie nie obowiązuje, tak jak i nie obowiązują maseczki, bo byłam w jednym z większych sklepów i naprawdę byłam obrażana wręcz za to, że ja mam maseczkę.
No i to są absolutnie naganne sytuacje.
Natomiast a tam tłumy.
Nie zmienia to faktu, że trzeba by dokładnie przeanalizować, którędy rozprzestrzenia się koronawirus.
Ja myślę, że tak za dużo czasu nie mamy na tę analizę. Oczywiście to byłoby cenne i takie fantastyczne przy podejmowaniu decyzji, ale wydaje mi się, że tutaj władze państwa mają rolę do odegrania szalenie ważną na te trudne czasy. A mianowicie wydaje się, że dobrze byłoby, gdyby wszyscy funkcjonariusze państwowi jednoznacznie swoją postawą wskazali, a nawet pewnym administracyjnym przymusem byli zobowiązani do tego, aby promować postawę, którą promuje państwo. Wydaje się też, że to byłaby mobilizacja dla szerszych grup społecznych. Ale też sobie myślę, że jeśli chodzi o handel, to może to być znowu jakiś element, no nie powiem walki konkurencyjnej w tych trudnych czasach pomiędzy sieciami, sklepami, ale informacja, marketingowa, która by się pojawiła, nie wiem, na drzwiach albo gdzieś tam widniała w jakichś informacjach o sieci, że pracownicy konkretnej sieci, konkretnego sklepu są zaszczepieni, dawałaby poczucie bezpieczeństwa i być może byłaby elementem wyboru takiego miejsca robienia zakupów. Ja też uważam, że jest dużo miejsc, w których rozprzestrzenianie się pandemii jest dużo łatwiejsze i na przykład mówię o szkołach, bądź też o miejscach pracy, ale to wymaga analizy. Nie wiem, czy mamy czas na taką analizę.
Chociaż pewnie by się przydała, bo może by w czymś nam jednak pomogła. Powiem, że obowiązek szczepień dla wszystkich, którzy mogą być zaszczepieni, obowiązuje w 3 krajach na świecie w tej chwili. To Tadżykistan, Turkmenistan i uwaga, Watykan. Zmieniamy temat. Rodacy tłumnie uciekają na wieś. Z rejestru meldunków wynika, że około 400 tysięcy osób zmieniło stałe miejsce zamieszkania. Prawie połowa z nich wybrała wioski, małe miejscowości, ponad buzujące życiem metropolie i ponad duże aglomeracje. Absolutnym hitem jest przeprowadzka nad Morze Bałtyckie, donosi In Poland. Z jakiego powodu mieszczuchy wybierają wieś? I to pytanie najpierw do pana prezesa Walasińskiego, który wiem, że często ucieka na Kaszuby.
Tak, jestem w tej chwili na Kaszubach, także serdecznie pozdrawiam. Pani redaktor zacytowała statystyki administracyjne, które są, tak powiem, oficjalne, ale wydaje mi się, że wielokrotnie większe statystyki dotyczą osób, które nie zmieniają miejsca zameldowania, a tak jak ja korzystają po prostu z możliwości zmiany lokalizacji czy zmiany centrum życiowego. No wydaje się, że to znowu pandemia i znowu sytuacja, w której infrastruktura umożliwia nam kontakty, umożliwia nam dobre i godne życie i w zasadzie nie umniejsza to i ta konieczność życia w mieście staje się dyskusyjna dla wielu osób, które mogą sobie na to pozwolić. Oczywiście nie dotyczy to wielu, wielu grup społecznych, ale część osób może sobie na to pozwolić i z tego korzysta. I to nie dotyczy jakby cenzusu finansowego, to dotyczy bardziej cenzusu organizacyjnego i takiego pomysłu na życie. Nie wspomnę o tym, że życie w tej chwili poza miastem ma ten walor, że żyjemy bliżej natury, że to wszystko jest takie bardziej eko, ale chcę powiedzieć, że moje spostrzeżenia idą w tym kierunku, że życie poza miastem jakby w swojej istocie co do warunków niewiele się różni od życia w mieście. Myślę tutaj o właśnie takiej godnej infrastrukturze, dostępie do wszystkich mediów, które są konieczne, żeby swobodnie móc zarządzać firmami bądź komunikować się ze sobą nawzajem. Tak więc wydaje się, że to jest taki trend, który został nam wskazany przez pandemię i może nawet to jest taki jeden z niewielu efektów pozytywnych tej pandemii, bo życie jest dobre na prowincji.
Artur Kiełbasiński.
Ja się po pierwsze zgadzam, że to oczywiście pandemia nasiliła, bo się okazało, jaką wartość ma to, że nie mieszkamy w bloku, tylko mamy kawałek ziemi, po której możemy się na przykład na kwarantannie poruszać. I to był taki pierwsza reakcja. Natomiast tak, ona zostanie i to jest takie przekonanie o pewnej własnej niezależności. Z drugiej strony drożejące w centrach miast nieruchomości, mieszkania, to co się dzieje z cenami sprawia, że bardzo dużo młodych ludzi tak naprawdę nie ma specjalnego wyboru, nie ma możliwości kupienia mieszkania, już nie mówiąc o domu z ogródkiem w mieście, więc w tym momencie także wybierają te tereny wokół miast. Natomiast ja bym jednak przestrzegał, to nie jest tak, że wszyscy się wyprowadzą na wieś, czy że to będzie bardzo narastać, dlatego że niestety w tych badaniach brakuje jednej rzeczy, a mianowicie określenia, w jakiej odległości od miasta my żyjemy. Bo umówmy się, jeżeli ktoś wyprowadza się z Trójmiasta gdzieś na głębokie Kaszuby, powiat kościerski, bytowski, to rzeczywiście to jest ucieczka z miasta. Jeżeli ktoś się przeprowadza w okolice Żukowa czy Bojana, to tak naprawdę to nie jest żadna ucieczka z miasta, tylko to jest tak naprawdę rozlewanie się miast szerzej. Te okolice Żukowa to tak naprawdę w tej chwili jest już przedmieście Trójmiasta, więc trzeba to rozróżniać. Natomiast tak, też powiedzmy jasno, dzięki środkom komunikowania się elektronicznego, dzięki innym nowoczesnym technologiom, bardzo często udaje się niwelować te różnice cywilizacyjne, które kiedyś były, że na wsi nie ma internetu i tak dalej. To już po prostu jest nieprawda. Więc rzeczywiście te warunki życia poza miastem, w jakiejś odległości od miasta są coraz lepsze. Natomiast z drugiej strony, jak ktoś lubi korzystać z wieczornych uciech rozrywkowych miasta, to na żadną wieś się nie wyprowadzi. Ale to już są kwestie naszych indywidualnych wyborów.
No ja mam jeszcze jedno spostrzeżenie na koniec. Jeżeli ktoś się przeprowadza na wieś, a do tej pory był takim zagorzałym mieszczuchem, to uwaga, naprawdę, proszę nie skarżyć na piejące koguty, na kombajny pracujące nocą, na psy szczekające w obejściach, bo to jest normalny element życia na wsi i skoro państwo się tam przeprowadzili, to proszę się do tego dostosować, a nie próbować zmieniać na siłę. Bardzo państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego, Roman Walasiński, prezes Swissmed. Program realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Miłego weekendu, do usłyszenia.
Dziękuję.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.